Proszę otwórzcie, jeżeli macie Biblię. Ale chwila, to już był ten urywek, mi się wydaje. Tak? To dlaczego znowu? Druga Księga Królewska, 11 rozdział i pierwsze 3 i 1/4 wersetu. Co to za jakieś dziwne urywanki? 11 rozdział, 2 Królewska. A gdy Atalia, matka Achazjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła wytracić całą rodzinę królewską. Lecz Jehoszeba, córka króla Jorama, siostra Achazjasza, zabrała Joasza, syna Achazjasza, wykradła go spośród synów królewskich, przeznaczonych na śmierć, i umieściła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym. To była jedna z komnat przyświątynnych. W pokoju sypialnym i w ten sposób ukryto go przed Atalią, tak iż uniknął śmierci. Następnie ukrywał się wraz z nią w świątyni Pana 6 lat, podczas gdy Atalia sprawowała rządy nad krajem. Lecz w 7 roku. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy, że Ty jesteś naszym wyzwoleniem i naszą nadzieją, kiedy tak wiele rzeczy wokół nas niepokoi, kiedy czujemy się bezsilni wobec tak wielkiej nienawiści i tak wydawałoby się nieprzejednanej wrogości i sprytu wrogów Twojego ludu, to jednak nasze oczy są zwrócone na Ciebie i wiemy na pewno, że 7 rok, rok odnowy i rok wyzwolenia nadchodzi. 7 rok jest nieunikniony. Prosimy o Boże, zechciej teraz pobłogosławić Twoje słowo, zechciej zastosować je do naszych serc, zechciej przemienić nasze serca, Duchu Święty, przez Twoje słowo. Powierzamy ten czas Tobie. Amen. Tak więc mamy kolejne... Miałem pójść dalej, w drugiej królewskiej, ale niestety, jako że są wakacje, to możemy się nieco dłużej jeszcze raz zatrzymać na tym urywku. Były już dwa kazania, teraz jak gdyby zajmiemy się kontekstem tych wersetów bardziej niż samymi wersetami. I zobaczcie, 6 lat trwały rządy morderczyni Atalii, naprawdę matki kanibalki, jak pamiętacie, matki, która wymordowała swoje własne dzieci. Ale 4 werset zaczyna się od słów, na których właśnie skończyliśmy ostatnim razem, lecz w 7 roku. Czyli i zobaczcie, tak praktycznie, no co to za jakieś urywane rzeczy? Po co? Co to ma znaczyć? No nie, słuchajcie, wiemy już wszystko, co nastąpi. Dlatego, że jeżeli mamy taki wstęp, lecz, jest tam to słowo lecz po hebrajsku, w hebrajskim, i w 7 roku, no to wiemy, co nastąpi. Nastąpi kontrast, nastąpi zmartwychwstanie, nastąpi wyzwolenie, ta mordercza tyrania dobiegnie końca. I oto Bóg zaprowadzi wyzwolenie dla swojego ludu. Tak więc według Bożego planu zło szalało do czasu, jednak nieuchronnie nadchodzi rok 7. Co więcej, rządy złoczyńców i morderców wbrew ich woli do czego się przyczyniają? No wiemy doskonale, że rządy zła wbrew ich woli, bo to nie jest intencjonalne. Intencja jest taka, by zniszczyć Boże dzieło i Boży lud, ale wbrew ich woli zło przyczynia się do Bożej chwały i przyczynia się do realizacji Bożych planów. Jak przychodzą wam jakieś urywki na myśl? Momentalnie powinien przyjść urywek z psalmu oczywiście, który zacytowałem, gdyż nawet gniew ludzki przyczynia ci sławy. I to jest psalm 76. Ale momentalnie powinny przyjść, to by było niewybaczalne, jakby wam nie przyszły na myśl, dwa inne urywki. I tutaj chodzi oczywiście o Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 22 werset, ale też 4 rozdział i 27 werset. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi twemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić, zwróćcie uwagę, aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Tak więc tak, rzeczywiście zgromadzili się w swojej nienawiści do wcielonego Słowa Bożego, ale w swojej złości, co jedynie dokonali według mądrości Bożej, wykonali Boży plan, który Bóg zaplanował. Kiedy zaplanował? Zanim świat powstał. I drugi urywek, który momentalnie powinien przyjść na myśl, to jest oczywiście pierwsza Mojżeszowa, 50 rozdział, 20 werset. Pamiętacie, jak Józef opowiadał o swoich braciach: o, wy żeście co prawda zamiarowali zło i wy chcieliście mnie uśmiercić, chcieliście mnie zniszczyć, ale Bóg obrócił to ku dobremu. Czyli Józef widzi, że nawet ich złość została wykorzystana przez Boga ku dobremu. Tak więc te rzeczy się dzieją. Nadchodzi 7 rok, wspaniałe pierwsze słowa 4 wersetu, lecz w 7 roku, które powinny być pokrzepieniem dla nas. I pamiętajmy jeszcze o tym, że częstokroć Boże zwycięstwo, jak wygląda? Jak wygląda Boże, jak się jawi? Boże zwycięstwo najczęściej nawet wygląda jak całkowita klęska. Wygląda jak całkowita porażka. Jakże często śmierć i szatańskie plany triumfują i wydaje się, że ich triumf jest ostateczny. Na czym polega triumf szatana? Czy jaki jest jego główny cel? I ostatnim razem, zeszłą niedzielę trochę mówiłem, główny cel szatana. Szatan chce nam udowodnić, że na Bogu nie można polegać. Szatan chce nas przekonać, że tak naprawdę Bóg nie ma na myśli naszego dobra, że my musimy sami zadbać o siebie. Dokładnie tak, jak powiada współczesne polskie przysłowie: umiesz liczyć, licz na siebie. Czyli jeżeli masz przeżyć, jeżeli masz zadbać o siebie, to nikt ci nie pomoże, niebo ci nie pomoże, musisz sam wziąć, zakasać rękawy i zadbać o siebie. I dokładnie pamiętamy, że od tego zaczęło się przekleństwo całego północnego królestwa, bo dokładnie tak Jeroboam rozumował. Nie, ja nie zaufam Bożej obietnicy, nie. Dla mnie jest coś bardziej pewnego, dla mnie jest coś bardziej spolegliwego, a mianowicie moja własna przebiegłość, mój własny spryt. I w rezultacie owocem była katastrofa, wielopokoleniowa katastrofa dla całego królestwa, północnego królestwa. Tak więc za czasów uroczej Atalii wszystko, jak pamiętacie, sprowadziło się do jednego małego chłopczyka. jednego malutkiego Dawidka. Wszystko sprowadziło się do jednego malutkiego chłopczyka, ostatniego w linii króla Dawida. I teraz jeśli on nie ocaleje, co się stanie? Słowo obietnicy zawiedzie. Słowo obietnicy dane królowi Dawidowi. Upadnie bezsilnie, upadnie martwe. I oczywiście pytanie jest, któż może się oprzeć takiej nienawiści? Któż może, no, a już na pewno nie malutki niemowlaczek, kilkutygodniowy, nie może się oprzeć takiej sile zła. No i oczywiście to się odnosi do naszego życia. Masz wrażenie, że twoja sytuacja jest beznadziejna? Znalazłaś się kiedyś w takiej sytuacji, że miałeś wrażenie, iż Bóg o tobie zapomniał? Masz wrażenie, że nie masz sił? Boisz się na przykład tych czasów, które nadchodzą? Czy czujesz się bezsilny? Właśnie ku Bożej chwale i naszemu pokrzepieniu jest to wydarzenie, które i te słowa z czwartego wersetu, które tu są dla nas zapisane. Słuchajcie, ktoś mógłby głupio rzec. Wiem, że został jeden malutki chłopczyk, jeden niemowlaczek, na którym cała historia wszechświata zawisła. Wszystko od niego zależy, od jego ocalenia. Wiem, ale wiem, jak przyjdzie ocalenie. Mały niemowlaczek weźmie się do kupy i przechyczy złą Atalię. Poraczkuje do spiżarni i schowa się pomiędzy beczkami z golonką. No Żydzi nie jedzą golonki. Nie za bardzo, ale to jest najmniej nieprawdopodobne. Niemowlaczek jest jaki? Niemowlaczek jest zupełnie bezsilny, nie potrafi nawet, wszystko wskazuje na to, że nawet nie potrafi raczkować, ani nawet nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, które nad nim zawisło, które zawisło nad jego głową. I teraz coś wam to przypomina. Tak jak my nie potrafiliśmy siebie zbawić, w ogóle nie mieliśmy nawet żadnej świadomości tego, że potrzebujemy nawet zbawienia, Bóg nas zbawił. I pamiętamy o to, Bóg jest Bogiem zbawienia. I oczywiście od razu przychodzi na myśl, mam nadzieję, w waszych umysłach werset, który mam na myśli tutaj. Kiedy byliśmy jeszcze słabi, Chrystus za nas umarł. I to dokładnie to jest ta historia, która jest zawarta w tych pierwszych wersetach drugiej królewskiej 11 rozdziału. Rzymian 5:6, kiedy byliśmy jeszcze słabi. Ale Bóg zbawia i w jaki sposób zbawia? Zbawia przez owoc kobiety, pamiętamy. I podobnie tutaj mamy do czynienia z odważną ciocią, Jehoszebą, która wykradła niemowlaczka i ukryła go wraz z opiekunką w jednej z komnat przyległych do świątyni. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz, z którą właśnie nie wolno nam się rozminąć. Jakże często ci, którzy zaufali Bożym obietnicom, i to jest pewnie przypadek, doświadczyliście tego na własnej skórze, jakże często ci wyglądają jak pożałowania godne boroki, zapomniani, gdzieś poukrywani w jakichś jamach w ziemi, popychani, pamiętacie Dawida, udawającego szaleńca, niepopularni bynajmniej i w końcu zabijani. Jakże często coś takiego ma miejsce. I zwróćcie uwagę na to, że w czasach Atalii, jak wyglądali ci, którzy zaufali Dawidowi? Jakże wyglądali ci, co zaufali w te obietnice, które otrzymał Dawid? No ich pozycja, i pamiętamy, to było 6 długich lat, ich pozycja, mówiąc najoględniej, była nie do pozazdroszczenia. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, ja bym powiedział, Chodzi teraz o to, że no musimy jak dzieci wstawić się w ten kontekst, o którym mówi początek tego rozdziału z II Królewskiej. Ja bym powiedział, że zamordowanie przez Atalię w pewnym sensie nie byłoby taką złą opcją w porównaniu z czymś innym. Wyobraźmy sobie wierzących w Jerozolimie przez 6 długich lat i teraz jak wyglądała sytuacja z ich perspektywy. Wszystko, co wiedzieli, to to, że Atalia wymordowała wszystkich pretendentów do tronu. Czyli według ich wiadomości, jakie mieli i danych, wymordowała całą linię Dawida, tak iż nikt nie pozostał przy życiu. Nikt nie wiedział o tym, że jeden chłopczyk, malutki niemowlaczek, ocalał. W końcu ukryto przecież Joasza w wielkiej tajemnicy. I wiadomo było natomiast z drugiej strony, że Atalia wymordowała, zwróćcie uwagę, całą, w pierwszym wersecie jest powiedziane, to był jej plan, całą rodzinę królewską. Czyli najprawdopodobniej wszyscy zginęli. Jak mogli czuć, czy co mogli czuć wierzący w obietnice dane Dawidowi w tych czasach, w czasach rządów Atalii. I takie sytuacje mają cały czas, mają miejsce w naszym życiu, jak i w historii. Sytuacje, które wydają się beznadziejne i sytuacje, które chciałyby nas okraść z wszelkiej nadziei. Słuchajcie, taka sytuacja, nie wiem, czy na przykład byliście świadomi, no są rzeczy, które są wręcz niewyobrażalne w swoim rozmiarze. Wczoraj, wiecie, jaka była rocznica wczoraj? I oczywiście nie mówię w manifest PKWN, bo to był 22 lipca, no nie? I to przychodzi jako pierwsze na myśl. No nie to akurat mam na myśli. Mam na myśli transport, likwidację getta warszawskiego i pierwsze transporty miały miejsce 22 lipca 1942 roku. Wytransportowano jaką liczbę ludzi z Warszawy? 300 tysięcy ludzi. Wyobrażacie sobie taką sytuację? 300 tysięcy ludzi zostało wytransportowanych z Warszawy. I teraz kolejne. Wiecie, ile z tych osób zginęło w Treblince? 98%. Czyli praktycznie nieomal wszyscy. Tak więc sytuacje, które tutaj widzimy w pierwszym wersecie, te sytuacje bardzo często również miały miejsce i mają miejsce w historii. I to, co najgroźniejsze, jest właśnie to, że takie sytuacje zachęcają nas do kompromisu. Dlatego, że bardzo często w takich okolicznościach, kiedy zło szaleje, 300 tysięcy ludzi, wyobrażacie sobie? I to jest tylko namiastka, to jest tylko jedna trzecia tego, co w Treblince zginęło ludzi. I takie sytuacje zachęcają nas do takiego myślenia, że opór nie ma sensu, Bóg na pewno rozumie naszą sytuację, jakoś trzeba przeżyć i w czasach Atalii dokładnie to było pokusą. Wyobraźmy sobie lata okupacji niemieckiej, długie lata też mówiąc powiedzmy 6 lat, to było 5 lat, ale 6 lat licząc rocznikowo, tak jak panowanie Atalii. I wyobraźmy sobie tych, którzy poszli na kompromis, na współpracę w tych czasach, na przykład Alfred Szklarski, pamiętacie, niektórzy znają, czytywali jego książki, wielu innych. Często i bardzo szybko i słusznie osądzamy ich postępowanie, ostatecznie słusznie, ale spróbujmy postawić się w ich sytuację. Oto Niemcy najechały i zmiażdżyły Polskę. W Wszędzie widać czyste, eleganckie mundury niemieckich oficerów. Wszędzie widać błyszczący sprzęt, błyszczące samochody i wozy bojowe hitlerowców. To nie ta szara hołota ze wschodu z 20 roku. Co więcej, mamy teraz pod okupacją porządek i zorganizowanie, jakiego przed wojną nawet w Polsce nie było. Jaka jest więc konkluzja, jeżeli byś był w tamtym kontekście? Niemcy pozostaną tutaj przez kilkadziesiąt lat. I teraz trzeba jakoś żyć. Trzeba się jakoś z nową rzeczywistością ułożyć. I teraz ktoś, kto by w ten sposób myślał, popełniłby dramatyczny błąd. Ale dlaczego popełniłby dramatyczny błąd? Dlatego, że zlekceważyłby Boże prawo. Dlatego, że powinien był stanąć w obronie słabszych i przeciwstawić się złu, a tego nie zrobił. Podobne sytuacje miały miejsce w czasach komuny. Sytuacja jest taka, jaka jest. Muszę jakoś ułożyć się z komunistami. W końcu mam jedno życie. Więcej żyć nie będę miał. A chcę wyjechać na tą konferencję literacką. I ciąg dalszy znacie. Podobnie za czasów Atalii. To już koniec. Słuchajcie, nie ma wyjścia. Zło nie znajduje oporu. Jedyne wyjście to wreszcie pójść na kompromis i ze złem się ułożyć. Wiara jednak, jak reszta tego rozdziału nam powie później, nie wygasła w Jerozolimie. Ale pytanie, które przed nami jest następujące. Jaki więc, bo kto wie, słuchajcie, te czasy cyklicznie na nas wszystkich, podobne czasy cyklicznie na nas wszystkich nadchodzą. Jaki więc punkt oparcia mieli dla swojej wiary, który dał im siłę na te 6 długich lat? I oczywiście nie ma żadnego innego punktu oparcia, jak ten sam, który posiadał Abraham. Abraham uwierzył Bogu, Abraham uwierzył w obietnicę, którą dał mu Bóg i czekał 3 razy tyle plus lat, co rządziła Atalia. Czekał, nosząc imię Ojciec. A kiedy wreszcie otrzymał syna obietnicy, przyszedł kolejny test, bo to Bóg kazał mu go złożyć w ofierze. Abraham był cierpliwy, Abraham czekał, choć był czas, że zwątpił. Okazał się leniwy jak Adam, ale w ostateczności czekał. I zobaczcie, Hebrajczyków 6 rozdział o tym mówi. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąg na siebie samego, mówiąc, zaiste będę błogosławił cię obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, i teraz zwróćcie uwagę na ten 15 werset, a tak, ponieważ czekał cierpliwie. Nie zniechęcił się, nie porzucił tej nadziei, otrzymał to, co było obiecane. A kiedy przyszedł również drugi test dla Abrahama, i o tym za chwilę, ofiarowanie Izaaka, również zaufał Bogu. Widzicie, za czasów Atalii pewnie wielu zwątpiło, co teraz, czyżby słowo obietnicy zawiodło. To niemożliwe. Przecież jak teraz wypełni się obietnica dana Dawidowi, że nigdy nie zabraknie jego potomka na tronie. Przecież Ahazjasz nie żyje, jego synowie nie żyją i co teraz? Ale widzicie, prawdziwi wyznawcy swego Boga, który ich ukochał, nie powątpiewali, ci wiedzieli doskonale, że jego słowo jest pewne. Żaden morderczy szał władców nie jest w stanie powstrzymać obietnicy. Dlaczego? Dlatego, że obietnica jest pewna. W 2 Tymoteusza 1,12 czytamy, gdyż wiem, komu zawierzyłem. Co więcej, pewien jestem. Nie z powątpiewaniem, ale pewien jestem. Ale czego? Swojej determinacji? Nie. Nie, czego jestem pewien? Pewien jestem, że to On jest, ma moc, aby zachować. I Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył w Bogu. Zobaczcie, Rzymian 4,18. Abraham, wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Słuchajcie, nasza wiara, ta wiara, która nas zbawia, prawdziwa wiara, która lgnie do Boga, zawsze jest wiarą wbrew nadziei. Pełną nadziei, ale wbrew nadziei. Taka jest wiara, prawdziwa wiara. Zawsze zawiera w sobie tą sprzeczność. I oczywiście to jest paradoks, możemy powiedzieć, ale to jest sprzeczność. Nie może być inaczej. Prawdziwa wiara widzi, że po ludzku mówiąc, nie ma żadnej możliwości na zbawienie, żadnej możliwości na ocalenie. No, zastanów się nad sobą samym. Jeżeli ta sprzeczność nie jest twoim udziałem, no to czyż nie należy wątpić, że nie masz prawdziwej wiary? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że należy wątpić. Dlatego, że prawdziwa wiara mówi: Panie, to jest wręcz niemożliwe, abym ja, ktoś taki, był zbawiony. Tak więc prawdziwa wiara jest sprzecznością. Dlaczego? Z czego to wynika? Dlatego, że jest dziełem Boga, a Jego dzieła są jakie? Jego dzieła są cudowne. Jego dzieła są zawsze wprawiają w nas w jakieś zakłopotanie, niezrozumienie. Nie jesteśmy w stanie przejrzeć Jego dzieła do końca. Dlatego, że Jego dzieła są cudowne. I o tym mówi poprzedni werset, czyli Rzymian 4,17. Przed Bogiem, wy tak urywacie te wersety, przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, czy na to, czego nie ma, woła tak, jakby było. Widzicie, Bóg jest swobodny. Bóg się nie przejmuje, że rzeczy wyglądają beznadziejnie. On woła na rzeczy, których nie ma, tak, jakby były. I co się dzieje? I one zaistnieją w jednej chwili. Rzeczywistość nie może stawić Bogu oporu. Na koniec właśnie zadajmy jeszcze raz to pytanie. Gdzie więc był ten punkt oparcia w czasach morderczyni Atalii, kiedy wszelkie światło zgasło i nadzieja upadła, a zło rozszalało się bez opamiętania? I oczywiście wiara cierpliwie czeka, wbrew wszystkiemu trwa przy Bogu. I to jest to samo, co to jest ta sama wiara, która miała miejsce w życiu Hioba, osobistym życiu jego. Oby, i ta modlitwa momentalnie została wysłuchana. Oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze, żelaznym rylcem i ołowiem wykute w skale na zawsze. Dokładnie tak się stało. Lecz ja wiem, i słuchajcie, znowu to błogosławione słowo, które można zjeść, małe słowo lecz, które tam występuje. Lecz ja wiem, czyli nasza wiara, to jest jedno słowo lecz, poucza nas praktycznie, jak powinna wyglądać nasza wiara. Nasza wiara jest wiarą wbrew. Wbrew temu, co się dzieje wokół nas. W zgodzie z tym, komu zaufaliśmy, ale wbrew wszystkim okolicznościom naszego życia, które by chciały nas z niej łobędrzeć, okraść, wytrącić nam tą wiarę z naszych rąk. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje wbrew temu wszystkiemu, jako ostatni nad prochem stanie. Tak więc wierzący za czasów Atalii, nawet jeśli byli pewni, na czym polegała ta wiara, nawet jeżeli byli pewni, że wszyscy potomkowie Dawida są martwi, to nawet w takim wypadku nic nie powinno wstrząsnąć i nie wstrząsnęło słowem obietnicy, któremu zaufali. Bóg dokona tego, co obiecał. Nawet jeżeli wszyscy, dokładnie tak jak to się jawi teraz, że wszyscy są martwi. Nie mam pojęcia jak, nie rozumiem tego, trochę się boję, prawdę powiedziawszy, jednak wiem, że Bóg tego dokona, że Jego obietnice są nie do powstrzymania. No i jaka to była wiara? To była wiara taka, jaką widzimy tutaj u Hioba. Duch Boży nam mówi, i oczywiście to jest wiara Abrahama, dokładnie ta sama wiara Abrahama. Duch Boży mówi nam później, bo tego w pierwszej Mojżeszowej nie znajdziemy, że sprzeczna na pierwszy rzut oka, głupia, a jednak wszechmądra wiara, która mówi, nie rozumiem, co robisz, nie wiem, dlaczego mi się to dzieje, tak jak Hiob, nie wiem, co mi się robi, ale ufam Tobie. I teraz konkretnie, jaka to była wiara? I mamy tą wiarę opisaną w Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 17 do 19. Przez wiarę, to jest ten drugi test Abrahama, przez wiarę poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego. On, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, przecież powiedziano mu to, zwróćcie uwagę, to jest sprzeczność. Do którego powiedziano, od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Przecież te dwa wersety są ze sobą sprzeczne. Zgadza się, Dawid się zgadza. Są ze sobą sprzeczne. I teraz zobaczcie, 19 werset nadchodzi. Sądził, a tak naprawdę przypisując, bo to jest, powinno tam być słowo przypisując, dlatego żeby nas to momentalnie zabrało, na przykład do znanych nam urywków z listu do Rzymian. Przypisując Bogu moc, by wskrzeszać nawet umarłych, to też, i teraz to słowo trzeba skreślić, słuchajcie, jakbyście mieli, powinniście mieć Biblię, to słowo należy skreślić z brytyjskich tłumaczeń, bo tego słowa nie ma. I ono trochę nam niszczy sens. To też z umarłych, mówiąc obrazowo, otrzymał w podobieństwie jako typ, otrzymał go z powrotem. Czyli jaka była to wiara Abrahama? Abraham wiedział, że przecież dostał słowo obietnica. Teraz Bóg każe mi złożyć go w ofierze tego, przez którego ta obietnica ma się zrealizować. Ale co? Abraham wiedział, że nawet jeżeli złoży go ofierze, Bóg jest mocą wskrzesić go z martwych tak, żeby słowo obietnicy się zrealizowało i rzeczywiście otrzymał go z powrotem. Tak więc za czasów Atalii i za naszych czasów, jak i pośrodku prób, przez które przechodzisz, które nas dotykają, to jest ta nasza nadzieja. Nadzieja, która wydaje się sprzeczna, wydaje się głupia. Nadzieja, nasza wiara, która zawsze jest wiarą, pamiętamy jaką, wiarą wbrew, pomimo. Wszyscy potomkowie Dawida nie żyją. Wszystko wskazuje, że obietnica zawiodła i że ciemność odniosła zwycięstwo. Ale co mówi wiara? Wiara powiada, to nieprawda. Bóg jest mocen nawet wyprowadzić zamordowanego potomka z grobu i wypełnić to, co obiecał. I zgadnijcie co? Dokładnie tak Bóg uczynił. Tak uczynił w Chrystusie. Dlatego, że ostatnie pocieszenie z urywka, który słyszeliście już, prorok Izajasz powiada: nie trwóżcie się i nie lękajcie. Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? Przecież wiecie. Wiecie, na czym polegacie. Wiecie, że to jest wasza nadzieja. Co jest waszą nadzieją? No to zwiastowanie, które już macie i które słyszeliście. Wy jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki. I zobaczcie, nawet sam Bóg mówi o sobie. Bóg mówi, że czegoś nie wie, nie zna. Mówi, nie, nie znam, ja nie znam żadnej. Czyli na bank, na 100%, nie ma żadnej opoki. Jego słowo, jego obietnice są pewne. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoją obietnicę. Prosimy o Boże, abyśmy ufali Tobie, aby jakże często, kiedy czujemy, widzimy, że jesteśmy bezsilni, że jesteśmy popychani, że te rzeczy, stare rzeczy wydają się wciąż mocniejsze od nas. Prosimy o Boże, abyśmy tak jak Abraham spoglądali ku Tobie, abyśmy kroczyli w prawdzie, a prawda jest taka, że Ty jesteś mocen dokonać, doprowadzić do końca wszystko to, co obiecałeś. I to jest nasza nadzieja. Nasza nadzieja nie nasze siły, nasza nadzieja nie nasza bystrość, ale nasza nadzieja Ty i Twoja moc, która działa. Prosimy o Boże, przydaj nam wiarę. Amen.